nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który odbywa karę pozbawienia wolności w nowopołockiej kolonii karnej. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosja niszczy walczącą Ukrainę za wsparciem reżimu w Mińsku.
On po prostu zrobił błąd, kiedy poparł agresję i się do niej przyłączył.
Beatyfikacja rodziny Ulmów.
Beatyfikacja ta obejmuje właśnie wszystkich jej członków, nie tylko rodziców, również i te najmłodsze.
Jakie możliwości legalizacji w Polsce mają Białorusini, którym kończy się termin ważności paszportu?
Rozumiemy, że Białorusini mogą dostać polski dokument podróży dla cudzoziemca lub dostać ochronę międzynarodową.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Prawie 30 miesięcy białoruskie władze utrzymują działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta w więzieniu. Polak obecnie znajduje się w jednym z najsurowszych zakładów w kraju, nowopołockiej kolonii karnej. Trafił tam po ogłoszeniu wyroku pozbawienia wolności na 8 lat. Reżim łukaszenkowski oskarżył dziennikarza o rzekome podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo Białorusi. Choć w rzeczywistości pielęgnował polską historię, tradycję i kulturę. Tuż po przybyciu do więzienia w Nowopołocku działacz spędził 30 dni w karcerze, a następnie wrzucono go na pół roku do odizolowanej celi. Polacy nie zapominają o cierpiącym rodaku. Dziennikarz został uhonorowany medalem 75-lecia misji Jana Karskiego. W jego imieniu wyróżnienie odebrał brat Stanisław Poczobut. Andrzej zasłużył na tę nagrodę, bo dla niego prawda i honor są cenniejsze niż życie, mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.
Andrzej Poczobut, którego znam, jest wyjątkową osobą. On tak naprawdę cierpi za polskość, za wszystko, co uważa Łukaszenka, że jest przeciwko niemu skierowane. I wierzę, że ta walka Andrzeja Poczobuta nie pójdzie na marne. On już jest symbolem walki o wolność, niepodległość.
Od momentu aresztowania Andrzeja Poczobuta Polska ciągle podejmuje próby jego uwolnienia. Ambasada Rzeczypospolitej w Mińsku przekazała stronie białoruskiej kilkanaście not dyplomatycznych i pism w sprawie stanu zdrowia dziennikarza, możliwości widzenia z nim oraz możliwości udziału w jego procesie. Na wszystkie nie otrzymano odpowiedzi albo odpowiedź odmowną. Prawie 19 miesięcy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Agresor codziennie prowadzi zmasowane ataki rakietowe oraz za pomocą dronów i artylerii niszczy ukraińskie miasta, zabijając niewinnych ludzi. Mimo tego armia broniącego się państwa godnie stawia opór najeźdźcy i kontynuuje działania kontrofensywne. W tej wojnie Rosja straciła już ponad 270 tysięcy żołnierzy. Tymczasem Aleksander Łukaszenko nie przestaje wspierać zbrodnicze działania Kremla. Pozwala, by kraj służył agresorowi zapleczem wojskowym i polem dla nieustających ćwiczeń wojskowych. Na Białoruś przez cały czas importowane są elementy taktycznej broni nuklearnej i sprzętu z Rosji, powiadamia kanał Telegram Społeczność Kolejarzy Białorusi. Dostawa odbywa się koleją, w małych grupach po 3-6 wagonów z oddzielną lokomotywą, aby zachować maksymalną tajemnicę. Łukaszenko i jego aparat reżimowy jest całkiem zależny od Kremla, uważa były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka.
No, trzeba zdać sobie sprawę, że Łukaszenko obecnie jedzie na jednym wózku z Putinem. Jaki będzie los Putina, taki będzie los Łukaszenki. Jeżeli reżim Putina zostanie obalony, to nie sądzę, żeby Łukaszenka się utrzymał. On po prostu zrobił błąd, ogromny błąd, kiedy poparł agresję i się do niej przyłączył i teraz po prostu jedzie na tym samym wózku co Putin.
W związku ze wsparciem rosyjskiej agresji przez reżim łukaszenkowski, znajdowaniu się na terytorium Białorusi najemników grupy Wagnera oraz prowadzonej wojny hybrydowej, polski rząd wzmacnia wschodnią granicę. Do pomocy Straży Granicznej skierowano dodatkowe jednostki wojskowe oraz oddziały policji. Polska zwiększa liczebność żołnierzy w rejonie i modernizuje uzbrojenie armii. 10 września w Markowej, województwo podkarpackie, odbyła się msza beatyfikacyjna rodziny Ulmów, zamordowanej przez Niemców. W uroczystości wzięło udział około 37 tysięcy osób. Józef i Wiktoria Ulmowie podczas niemieckiej okupacji, mimo świadomości zagrożenia życia, dali schronienie 8 Żydom. 24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi z posterunku w Łańcucie wpadli do ich domu. Rozstrzelali Józefa Ulmę i jego żonę, która była w 7 miesiącu ciąży. Zamordowali także 6 ich malutkich dzieci. Razem z Ulmami zginęli również ukrywani przez nich Żydzi. Najważniejszym momentem obrzędu beatyfikacji było odczytanie przez delegata papieskiego, kardynała Semeraro, w języku łacińskim formuły beatyfikacyjnej. Następnie odsłonięty został wizerunek nowych błogosławionych oraz wyruszyła procesja z relikwiami rodziny Ulmów, które zostały umieszczone przy ołtarzu bocznym kościoła parafialnego pod wyzwaniem świętej Doroty w Markowej. To jest ważna uroczystość dla nas, ludzi wierzących, ale to także ważny historyczny dzień dla Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków, podkreślił prezydent Andrzej Duda.
Jako prezydent Rzeczypospolitej dziękuję, że w tym niezwykłym akcie beatyfikacji całej rodziny, z podkreśleniem, iż beatyfikacja ta obejmuje właśnie wszystkich jej członków, nie tylko rodziców, również i te najmłodsze, włącznie z tym jeszcze nienarodzonym. Dziękuję za to z całego serca, że została pokazana również prawda historyczna o tamtych czasach i o losach Polaków, Polaków i Żydów na tej ziemi pod okupacją niemiecką.
Beatyfikacja Ulmów to jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze religijnym w Polsce ostatnich lat, ale także wydarzenie szczególne dla pamięci o wszystkich Polkach i Polakach, którzy w latach okupacji niemieckiej doświadczyli najcięższej z represji – kary śmierci za udzielenie Żydom pomocy. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła katolickiego odbyła się beatyfikacja całej rodziny.
Bo miłość Boga i bliźniego.
Słuchają Państwo programu Znadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
7 września weszło w życie rozporządzenie władz w Mińsku, zgodnie z którym obywatele Białorusi przybywający na emigracji będą musieli wrócić do kraju, by wyrobić paszport lub przedłużyć jego ważność. Uniemożliwiono też wyrobienie w konsulatach dokumentów takich jak pełnomocnictwo do sprzedaży majątku, np. mieszkania czy samochodu, zaświadczenie potwierdzające wykształcenie czy akty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego. Do tej pory te procedury były włączone w obowiązki placówek dyplomatycznych na całym świecie. Jest to poważny problem przede wszystkim dla tysięcy uchodźców politycznych, dla których powrót oznacza najczęściej więzienie, twierdzi rzecznik prasowy Centrum Białoruskiej Solidarności w Warszawie Anton Żukał.
Odbieramy taką decyzję władz białoruskich jak taką zemstę dla Białorusinów, które protestowali wobec tego reżimu, które nie chcą tej władzy Łukaszenki, którym udało się uciec do Polski, do innych państw i chce zemścić tym osobom, bo po prostu ich nienawidzi Łukaszenka. Widzimy, że ponad 1500 osób teraz jest w więzieniach na Białorusi z przyczyn politycznych i po prostu nie może dostać tych osób, które wyjechali i chce chociażby jakoś zemścić tym osobom. Większość Białorusinów, którzy protestowali, wychodzili na te marsze, na akcje protestu, nie mogą wrócić na Białoruś i oczywiście chcę po prostu zepsuć im życie, utrudnić go jak najwięcej. Ale mamy takie rozwiązanie w Centrum Białoruskiej Solidarności. Rozumiemy, że Białorusi nie mogą dostać polski dokument podróży dla cudzoziemca lub złożyć na przykład dokumenty i dostać ochronę międzynarodową. Więc rozwiązanie dla takich Białorusinów będzie i będziemy robić wszystko, co możemy.
Maryna Gryszczenko, prawnik, adwokat Fundacji Centrum Białoruskiej Solidarności. Myślę, że z punktu widzenia obywateli Białorusi, którzy mieszkają w Polsce, sytuacja tak naprawdę niewiele się zmieniła. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej też był problem z uzyskaniem paszportu w konsulacie białoruskim i ci ludzie, którzy mogli wyjechać do domu po paszport, oni wyjeżdżali, bo tak było szybciej, a ci, którzy z powodów bezpieczeństwa nie mogli wyjechać, no oni składali w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i ich problem się rozwiązywał. Problem będą mieli Białorusini mieszkający w innych krajach. W Polsce przepisy są, myślę, że bardzo korzystne. Dlaczego? Dlatego, że obywatele Białorusi, którzy mają w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy albo zezwolenie na pobyt stały, mogą uzyskać polski dokument podróży cudzoziemca, który w niektórych przypadkach zastępuje paszport. W każdym razie można, mając taki dokument, podróżować, co ułatwia w wielu przypadkach życie Białorusinów. Natomiast jeżeli ktoś nie ma zezwolenia na pobyt czasowy albo zezwolenia na pobyt stały, przebywał na podstawie wizy, to niestety możliwości takiej osoby są ograniczone. Musi ona albo wyjechać z Polski, żeby otrzymać na Białorusi paszport, albo złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli z powodu bezpieczeństwa nie może wyjechać do domu. Od 2020 roku na terytorium Polski około 8 tysięcy obywateli Białorusi uzyskało ochronę międzynarodową, status ochrony uzupełniającej albo status uchodźcy. Odmów jest bardzo mało. Myślę, że ponad 90% decyzji to są decyzje pozytywne.
Jeżeli mówimy o liczbie Białorusinów tutaj w Polsce, to można powiedzieć, że ocena tej ilości Białorusinów jest bardzo różna, bo tutaj przybywa i ma dokumenty, które pozwalają żyć w Polsce ponad 90 tysięcy osób z Białorusi, ale niestety trudno powiedzieć, ile ich jest dokładnie, bo nie jest wliczona tutaj liczba Białorusinów, które przybywają tutaj w Polsce na podstawie na przykład wiz, w tym humanitarnych i Poland Business Harbor. Więc taka nieoficjalna ocena od na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski to ponad 300 tysięcy osób. Ciągły wzrost liczby Białorusinów, którzy przybywają tutaj do Polski, jest powiązany oczywiście z sytuacją, z prawami człowieka na terytorium Białorusi, bo niestety represje się nasilają. Widzimy coraz więcej osób w więzieniach, ich tam torturują. Niestety sytuacja jest okropna i nie widać, żeby ona się jakoś polepszyła. I chyba tylko, jeżeli Ukraina zwycięży w tej strasznej wojnie, jeżeli u Łukaszenki nie będzie poparcia ze strony Putina, sytuacja może się polepszyć. Więc Białorusi nie wspierają Ukrainę w tej wojnie.
І горизонт заздрові, ветка хала у сливіші ніні. А правдивий стрейс до незнаних ті місць, коли плиєш на брегу шастрені. І на тей з віду друг, по це ті паранук, i tak dotrzesz na pewno do końca. Niepotrzebny ci wzrok, żeby wyczuć swój krok, i nie musisz wciąż radzić się słońca. Wielbicieli sług, tłum ci zawisł nóg, to wolności twej chciwi strażnicy. Zaprowadzisz ich tam, gdzie powinieneś być sam. Z nimi żadnej nie przejdziesz granicy. Zlekceważą twój głos, którym wróżysz im los, od jakiego ich nic nie wyzwoli. Bo zabije ich las rąk, co klaszczą na czas w marsza rytm, co śmierć niosąc nie boli. Bo zabije ich las rąk, co klaszczą na czas w marsza rytm, co śmierć niosąc nie boli. Patrz jak piją i żrą, twoją żywią się krwią i żonglują słowami twych wieści. Lecz nic nie śni im się, a najlepiej wiesz, że nie istnieje wszak to, co się nie śni. By przy śmierci twej być, płakać, śmiać się i drwić, to jedyny cel twojej eskorty. Oddaj komuś rząd duszy na własny szlak rusz tam, gdzie żadne nie zdarzą się porty. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Anatola Radziwonika, pseudonim Olech. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii Swisłoczy, miasteczka obok Puszczy Białowieskiej, które zawdzięczało swój rozkwit hrabiemu Wincentemu Tyszkiewiczowi. A Marcin Gorbaczewski opowie o Andrzeju Dąbrowskim oraz jego przebojowym utworze Zielono Mi. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Losy bohaterów niezłomnych.
Po wyjeździe w ramach akcji repatriacyjnej podporucznika Mazepy i większości ocalałej jeszcze kadry Nowogródzkiej Armii Krajowej, komenda okręgu przestała istnieć. Od tej chwili nie można mówić już o działalności Nowogródzkiego Okręgu AK, lecz jedynie o działalności struktur pookowskich. We wszystkich powiatach dawnego województwa nowogródzkiego pozostały dość liczne ogniwa sieci konspiracyjnej Armii Krajowej, tzw. placówki oraz szereg oddziałów i grup partyzanckich. Ich działalność na terenach Szczuczyn-Lida była koordynowana w ramach obwodu 49-67. Natomiast na pozostałych obszarach Nowogródczyzny miała, jak się wydaje, charakter lokalnej samoobrony, często bez wzajemnego powiązania, a nawet kontaktów. Ludzie biorący udział w działalności konspiracyjnej i zbrojnej w latach 1945-1953, mimo iż Armia Krajowa została rozwiązana, a Komenda Okręgu zakończyła działalność, uważali się za żołnierzy AK. Jeszcze w końcu lat 40. używali tej nazwy. Należy uznać, że mieli ku temu pełne moralne prawo. Byli wśród nich tacy, którzy świadomie zdecydowali się pozostać na Nowogródczyźnie i bronić swej ojcowizny przed sowieckim bezprawiem. Inni nie mieli możliwości skorzystania z tzw. repatriacji. Wszyscy byli ogromnie przywiązani do ziemi rodzinnej. Uczestnicy ówczesnej działalności niepodległościowej na Nowogródczyźnie wywodzili się z patriotycznie nastawionej ludności wiejskiej, która próbowała się bronić przed narzucanym jej siłą nieludzkim ustrojem komunistycznym, dążącym do całkowitego wyniszczenia Polaków na zagarniętych ziemiach. Ci dzielni, prości ludzie mimo wszystko chcieli wierzyć, że sytuacja polityczna się zmieni, że wybuchnie trzecia wojna światowa, po której wróci tu Polska. Przedstawiciele inteligencji, wolnych zawodów, ziemiaństwa, o ile nie zdołali wyjechać w ramach repatriacji do Polski, zostali aresztowani i wywiezieni do gułagów. Postacie takie jak podporucznik Anatol Radziwonik Olech, wiejski nauczyciel, który zdecydował się dobrowolnie pozostać ze swymi podkomendnymi na tzw. straconym posterunku, były absolutnymi wyjątkami. Na Nowogródczyźnie pozostała ludność wiejska, chłopi i drobna szlachta zagrodowa. Zbyt liczna, by sowiecki aparat terroru mógł od razu się z nią rozprawić. Z tej grupy ludności wywodzili się ostatnie obrońcy polskich kresów. Propaganda sowiecka, a dziś będąca jej kontynuacją propaganda rosyjska i białoruska, usiłowała i nadal usiłuje przedstawiać ostatnich żołnierzy polskiego podziemia na Nowogródczyźnie jako złoczyńców i przestępców. W rosyjskiej i białoruskiej literaturze tematu ginie na ogół fakt, że było to polska działalność niepodległościowa oraz że do czynnej samoobrony zmuszała ludność polską wyniszczająca polityka władz sowieckich. Lecz nawet z propagandowych wydawnictw rosyjskich, wbrew intencjom ich autorów, widać wyraźnie, że powojenna działalność polskiego podziemia na ziemiach utraconych była w prostej linii kontynuacją walki o niepodległość Polski, zapoczątkowanej jeszcze w latach okupacji niemieckiej. Józef Berdowski, pseudonim Mały Ziuk, jeden z organizatorów sieci terenowej obwodu 49-67 powiatu szczuczyńskiego, stwierdza w swojej relacji, że podporucznik Olech, wydając mu rozkaz ponownego podjęcia działalności podziemnej, wyraźnie powiedział, że będą od nowa organizować Wojsko Polskie w konspiracji. Uczestnicy polskiej konspiracji mieli pełną świadomość, że nie są żadną bandą, jak głosiła propaganda sowiecka, lecz że są partyzantami, że walczą o słuszną sprawę. Najsilniejszym ośrodkiem polskiego oporu działającym niemal do końca lat 40. był obwód 49-67, obejmujący tereny dawnych powiatów Szczuczyńskiego i Lickiego, w większości wchodzący obecnie w skład obwodu grodzieńskiego BSRR. Obwód dowodzony był przez podporucznika Anatola Radziwonika Olecha. Zastępcą był sierżant Paweł Klikowicz Irena, zaś po jego śmierci w maju 1947 roku podporucznik Witold Maleńczyk, pseudonim Cygan. Dowodzony przez Olecha obwód nie miał żadnego kontaktu z centralami dowódczymi polskiego podziemia w Polsce, ani nawet z niedalekim białostockim okręgiem wolności i niezawisłości. Granica polsko-sowiecka została po 1945 roku bardzo dokładnie uszczelniona i nie było już możliwości przechodzenia jej. Nie dysponował też łącznością radiową. Podporucznik Olech utrzymywał natomiast łączność z komendantem pookłowskich struktur konspiracyjnych i oddziałów partyzanckich w powiecie grodzieńskim, podporucznikiem Mieczysławem Niedzińskim, Menem, a także z pookłowskimi strukturami w powiecie wołkowyskim. Obwód 49-67 to była faktycznie samodzielna organizacja konspiracyjna. Olech pozbierał to, co zostało po strukturach AK. Oprócz tego do konspiracji włączyło się dużo nowych konspiratorów. W wyniku tego obwód stał się najpotężniejszą i najbardziej liczną strukturą konspiracyjną na terenie Białorusi, a partyzanci nadal używali nazwy Armia Krajowa. Olech stworzył mocną siatkę terenową. W każdej wsi byli ludzie współpracujący z oddziałem. Dzięki temu komendant posiadał informacje o agentach NKWD, o zachowaniu się ludzi wobec władzy. Wspomina Jan Szporko, pseudonim nieznany, współpracownik terenowej siatki Olecha. O dalszych losach bohatera niezłomnego Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, w następnym programie z Nadniemnej Barazyny już za tydzień.
Ujrzała śmierć pewnego dnia żołnierza, co na wojnę szedł. Na czapce miał on paski dwa, karabin miał i miał bagnet. I tak się zakochała w nim, że od owego dnia, gdzie on, tam ona w ogień, w dym, z nim razem szła i szła. Odczep się, kochanie, ja nie chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, zachudaś na mój gust. Zachudaś na mój gust. Przeminął strasznej wojny czas i wszędzie pokój nastał wnet. Nasz żołnierz mundur zdał i pas, karabin zdał i zdał bagnet. Ulicą sobie idzie już, leciutki jak ten liść. Aż nagle czuje, że tuż, tuż ktoś przy nim musi iść. Odczep się, kochanie, ja chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, zachudaś na mój gust. Zachudaś na mój gust.
Polskie podróże na Białorusi.
Swisłocz to jedno z najmniejszych na Grodzieńszczyźnie miast rejonowych, a również jedno z najstarszych, znane jest bowiem od XIII wieku. Położone jest w pobliżu Parku Narodowego Puszcza Białowieska, zaledwie 15 km od granicy z Polską. Ale nie tylko bogactwem przyrody mogą szczycić się te okolice. Swisłocz bowiem była dawniej rozwiniętym, bogatym miasteczkiem, ważnym centrum handlu i edukacji, a wszystko to za sprawą jej właściciela, hrabiego Wincentego Tyszkiewicza. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa i zapraszam do poznania tej wybitnej postaci historycznej i jej wpływu na los Swisłoczy. W samym centrum miasteczka, na dawnym rynku, stoi monument, wysoki obelisk zwieńczony iglicą z kulą. Pojawił się tu kilka lat temu i jest kopią obelisku, który postawił tu w ostatniej ćwierci XVIII wieku hrabia Wincenty Tyszkiewicz. Jest to symbol rozkwitu Swisłoczy, który przypadł właśnie na tamtą epokę. Kraj upadał, a tu życie tętniło dzięki roztropnemu gospodarzowi. Tamten oryginalny monument był wyższy i podobno zwieńczony iglicą ze szarego złota. Na rynku stanął nieprzypadkowo. To właśnie dzięki Wincentemu Tyszkiewiczowi Swisłocz uzyskała regularne planowanie ulic i pojawił się sam rynek, na którym odbywały się jarmarki. Wincenty Tyszkiewicz był dobrze edukowanym i wpływowym człowiekiem swojej epoki. Od 1780 roku był pisarzem wielkim litewskim, a później referendarzem wielkim litewskim, czyli jednym z bliskich współpracowników monarchy. Z ostatnim królem i wielkim księciem litewskim Stanisławem Augustem Poniatowskim był związany również prywatnie, bowiem był mężem siostrzenicy króla, Marii Terezy Poniatowskiej. Majątek i miasteczko Swisłocz Wincenty uzyskał w spadku od swojego ojca, generała lejtnanta wojsk litewskich Antoniego Kazimierza Tyszkiewicza. Matką Wincentego była Teresa z Tyzenhausów, rodzona siostra niezwykle wpływowego hrabiego Antoniego Tyzenhausa. Otoczony takimi krewnymi, Wincenty po prostu nie mógł nie zostać wybitną osobą. Jakie zasługi miał przed miastem? Najważniejszym jego dziełem była organizacja w Swisłoczy w 1805 roku gimnazjum i późniejsze jego wieloletnie finansowanie. Do dziś zachowało się tylko prawe skrzydło niegdyś obszernego budynku z lat 20. XIX wieku. Został bowiem uszkodzony w czasie II wojny światowej i ostatecznie demontowany dla budowy w tym miejscu szpitala. Gimnazjum w Swisłoczy, które nazywało się oficjalnie Grodzieńskim Gimnazjum Gubernialnym, było dużą szkołą. Uczyło się tu około 300 osób rocznie. Słynęło z wolnomyślicielstwa uczniów i nauczycieli. Tu w różnych latach pobierali naukę przyszli przywódcy Powstania Styczniowego, Konstanty Kalinowski i Romuald Traugut, pisarz Ignacy Kraszewski, kompozytor, malarz i powstaniec Napoleon Orda. Tu działały tajemne organizacje uczniowskie. Szkoła współpracowała bezpośrednio z Uniwersytetem Wileńskim, który kompletował kadrę pedagogiczną, przysyłał podręczniki i książki do biblioteki. Właśnie dlatego miała tak wysoki poziom nauczania. Niestety, od czasu powstania listopadowego gimnazjum na skutek celowej polityki carskiej sukcesywnie traciło status, aż stało się w końcu zwykłą szkołą pięcioletnią. Na skraju miasteczka dziś znajduje się Park Miejski imienia hrabiego Tyszkiewicza. Nazwa nie jest przypadkowa. Właśnie tu znajdował się duży park przy majątku Tyszkiewiczów, gdzie hrabia założył ogród w stylu holenderskim, poprzecinany kanałami i zwierzyniec. W parku stał niezbyt obszerny, ale solidny, tradycyjny polski drewniany dwór, znany nam tylko z rysunków. Zapewne zbudowali go jeszcze wcześniejsi gospodarze Swisłoczy, Kryszpinowie, w wieku XVII. Do dnia dzisiejszego zachowały się po nim tylko fundamenty i piwnice. Żeby turyści łatwiej mogli sobie wyobrazić, jak wyglądało mieszkanie hrabiego, wyeksponowane fundamenty zostały podzielone liniami na pokoje. W czasie spaceru można zobaczyć, gdzie znajdowała się sypialnia hrabiego z kominkiem, gdzie garderoba, a gdzie za kolejną wyobrażoną ścianą pokój dla przyjmowania gości. Sława Swisłoczy trwała niecałe dwa pokolenia. Hrabia Wincenty Tyszkiewicz zmarł bezdzietnie w 1816 roku. Jego spadkobierca, bliski krewny Tadeusz Tyszkiewicz, był w czasie powstania kościuszkowskiego adiutantem Jakuba Jasińskiego. Za udział w kolejnym powstaniu listopadowym Swisłocz została skonfiskowana, a z czasem coraz bardziej przekształcała się w mało znaczące prowincjonalne miasteczko. Na szczęście pamięć o Tyszkiewiczach mimo wszystko nadal tu trwa. Na tym żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Andrzeju Dąbrowskim oraz jego przebojowym utworze Zielono mi. Andrzej Dąbrowski to polski piosenkarz, perkusista, kompozytor, dziennikarz, fotograf, a także kierowca rajdowy. Jego przebój Do zakochania jeden krok śpiewała cała Polska. Swoimi występami oczarował publiczność na festiwalach w Opolu i Sopocie. Działalność muzyczną rozpoczął jeszcze w czasie nauki w szkole średniej w jazzowym trio Wojciecha Karolaka. Profesjonalnym debiutem był w 1958 roku udział w zaduszkach jazzowych, gdzie wystąpił jako perkusista w trio Andrzeja Kurylewicza. Z zespołem tym wystąpił także w tym samym roku na pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree 58 w Warszawie. Andrzej Dąbrowski był członkiem wielu czołowych polskich grup jazzowych, między innymi Andrzeja Królewicza, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a także Krzysztofa Komedy, Jerzego Miliana, Włodzimierza Nachornego, Zbigniewa Namysłowskiego, Krzysztofa Sadowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego oraz Michała Urbaniaka. Współpracował też m.in. z Andrzejem Cudzichem, Urszulą Dudziak, Adamem Makowiczem, Jerzym Matuszkiewiczem, Januszem Muniakiem, Tomaszem Stańką, Jarosławem Śmietaną. Współpracował z Filharmonią Krakowską oraz z Orkiestrą Polskiego Radia, a także z zespołem kameralnym Muzyka Antyka et Nova. Jako wokalista jazzowy zadebiutował w 1965 roku, a piosenkarz wykonujący muzykę pop
5 lat później. Śpiewał standardy muzyki światowej, własne kompozycje, a także piosenki napisane przez popularnych kompozytorów muzyki rozrywkowej. Między innymi takich jak Wojciech Karolak, Antoni Kopf, Jerzy Milian, Włodzimierz Nachorny, Ryszard Poznakowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski i autorów tekstów, na przykład Andrzej Bianusz, Maria Czubaszek, Janusz Kofta, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka. Koncertował w m.in. Czechosłowacji, Norwegii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Indiach i Związku Radzieckim. Występował także w duetach z Renatą Danel, Anią Dąbrowską, Krystyną Prońko, Dorotą Miśkiewicz, Urszulą Sipińską, Marianną Wróblewską. Andrzej Dąbrowski to nie tylko utalentowany muzyk, ale także wicemistrz Polski w rajdach samochodowych. Przez 50 lat uczestniczenia w wyścigach i rajdach samochodowych 63 razy znalazł się na podium i zdobył tytuł mistrza Polski. Jest także świetnym fotografem. Popularność przyniosła mu piosenka z 1970 roku zatytułowana Zielono mi. Utwór na dobre zapisał się w historii polskiej muzyki. Dąbrowski początkowo nie był zainteresowany nagraniem piosenki, ponieważ wcześniej nie śpiewał w języku polskim. W czerwcu 1970 roku, podczas 8 edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, za wykonanie tego przeboju Dąbrowski otrzymał nagrodę główną Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Piosenka doczekała się interpretacji wielu znanych artystów. Wykonywali ją m.in. Andrzej Zaucha, Anna Maria Jopek, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Krawczyk i Anna Serafińska. Autorką tekstu jest Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponował Jan Ptaszyn-Wróblewski. Przed Państwem Andrzej Dąbrowski, Zielono mi.
A w kominie szurum burum, a na polu wiatr lufturum, a na murze palto rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi. Dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielaty pełen mgły, a w ciszy leśnej ty, ja i ty. A pogoda rozśpiewana, że pal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śni.
magazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berazyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnem, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Zanim stanie miasto, już nie będę.